Witajcie, drodzy, szanowni, kochani słuchacze Radia Niepokalanów. Znowu jesteśmy w Sankt Petersburgu. Jest niedziela, 24 października 2010 rok. Drugi dzień 5. Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej. Wielkie Sympozjum Międzynarodowe na temat Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś. Przed nami nowy mówca, nowy referent, ksiądz Krzysztof Pożarski. On jest tutaj w Petersburgu proboszczem w parafii świętego Stanisława. I będzie nam opowiadał o swoich doświadczeniach, o swojej pracy. Będzie to bardzo na temat Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś. Początki na wschodzie. Początki odrodzenia katolickich parafii. 20 lat temu, mówi ksiądz Krzysztof Pożarski, rozpocząłem pracę duszpasterską w Związku Radzieckim na terenie Witebskiego obwodu na Białorusi. Był to początek 1990 roku. Dlatego też chciałbym krótko zrelacjonować moją pracę kapłańską na wschodzie Europy. Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że zacząłem już pisać i drukować o tym wspomnienia. Wyszły już 2 kwartalniki pod tytułem Nasz kraj, które wydaje parafia świętego Stanisława w Petersburgu, czyli ta jego parafia, poświęcone mojej pracy duszpasterskiej i osobistym wspomnieniom, które nie wszystkim się spodobają, ale to już nie moja sprawa, nie moje strapienie. Nie chcę czekać, aby je wydawano po śmierci albo po wielu już latach, gdyż Kościół zawsze potrzebuje odrodzenia i siły Ducha Świętego do odnowy. Wkrótce też wyjdzie książka o moich doświadczeniach pracy kapłańskiej na Białorusi, a potem o tych parafiach, w których pracowałem w Rosji. Na początku 1990 roku przyjechałem na Białoruś, aby podjąć pracę w 2 parafiach w województwie witebskim, w Duniłowiczach i Łuczaju. Tutaj pracowałem blisko 3 lata. Następnie w grudniu 1992 roku wyjechałem do Rosji. Będąc proboszczem w tych 2 parafiach, mogę podać pewną statystykę z mojej pracy duszpasterskiej. Obie parafie razem liczyły 4100 wiernych. W czasie mojej 3-letniej pracy doprowadziłem do prawie całkowitej renowacji 2 kamiennych kościołów. W obu parafiach udzieliłem 240 sztów. Związek małżeński zawarło 205 par. Do pierwszej komunii świętej przystąpiło 430 dzieci. Zostało także postawionych 50 przydrożnych kilkumetrowych drewnianych bądź metalowych krzyży. To mi się bardzo podoba. Postawił 50 krzyży przy drogach, żeby ewangelizowały, żeby przypominały. Na terenie parafii Duniłowickiej było 120 ludzi chorych, objętych duszpasterską opieką. Spowiedź, komunia święta, namaszczenie chorych. Do kościoła katolickiego z innych wyznań przyjęto kilkadziesiąt osób. Psków. Po wyjeździe z Białorusi podjąłem najpierw pracę w parafii Przenajświętszej Trójcy w Pskowie, gdzie pracowałem 4 lata, do listopada 1996 roku. Gdy rozpoczynałem tutaj pracę, parafian było, słuchajcie kochani, ilu miał parafian. Gdy rozpoczynałem tutaj pracę, parafian było tylko 10. A gdy wyjeżdżałem w końcu 1996 roku, do parafii należało już prawie 200 wiernych. Latem W 1993 roku udało się kupić kamienny dom i duży garaż przerobić na kaplicę. Potem zacząłem poważnie myśleć o budowie kościoła. Jednak ze względu na przyjazd do Petersburga plany te kontynuował i zrealizował mój następca. Na północnym zachodzie Rosji. W czasie mego duszpasterzowania w Pskowie od razu zacząłem się oglądać, aby także założyć parafię w innych miastach Rosji, gdyż miałem wiele wolnego czasu ze względu na nieliczną parafię. W tym celu wpatrywałem się w mapę Rosji i myślałem, gdzie mi jechać, gdzie uderzyć, aby zbierać rozproszonych katolików. I tak, w Nowogrodzie Wielkim, oddalonym od Pskowa o 210 kilometrów, tak, 210 kilometrów, nie 10, a 210, w Nowogrodzie Wielkim, oddalonym od Pskowa o 210 kilometrów, znalazłem najpierw jednego katolika, potem drugiego. Ogłosiliśmy w gazecie miejscowej, że odradzamy parafię. I tak zebrała się od razu grupa kilkudziesięciu wiernych. Interesujące jest to odbudowywanie zniszczonego kościoła. Ach ci kochani czerwoni bracia komuniści, jej. Kiedy pojawił się ksiądz, zaraz wokół niego gromadzili się wierni i można już było troszczyć się o ich religijne i duchowe odrodzenie. Potem udałem się do Łuk Wielkich, Wielkie Łuki, 240 kilometrów w pskowskim obwodzie, gdzie udało się zebrać kilkunastu wiernych i odrodzić następnie parafię świętego Antoniego z Padwy. Potem zostałem proboszczem kościoła świętego Mikołaja w Łudze, 140 kilometrów, w leningradzkim obwodzie, gdzie wystarałem się o zwrot miejscowym katolikom świątyni zamienionej na klub sportowy. Czasami były takie niedziele, że odprawiałem, słuchajcie kochani, o godzinie 10 odprawiałem mszę świętą w Pskowie, następnie jechałem do Ługi na mszę świętą o godzinie 14, 145 kilometrów, a stąd do Nowogrodu Wielkiego na mszę na godzinę 17. W czasie mojego czteroletniego pobytu w Pskowie odnowiłem także parafię świętych apostołów Piotra i Pawła w Archangielsku, oddaloną od Pskowa drobiazg o 1700 kilometrów na dalekiej północy Rosji, a także założyłem od podstaw parafię świętego Michała Archanioła w Murmańsku za północnym kołem polarnym, 1800 kilometrów. Będąc pewnego dnia w polskim konsulacie w Petersburgu, usłyszałem, że do Polski wyjeżdżają dzieci polskiego pochodzenia z Murmańska i Archangielska. Od razu się tym zainteresowałem. Wziąłem numery telefonów do polonijnych organizacji w tych miastach. I tak, dzięki przypadkowo usłyszanej informacji, udało się w tych miastach utworzyć katolickie parafie. Jak pokazywała praktyka, na strukturach polonijnych można było od razu rozpoczynać tworzenie wspólnoty parafialnej, gdyż ksiądz szybko jednoczył ludzi. Nie były to wielkie wspólnoty. W Archangielsku jakieś 50 osób, w Murmańsku 30. Nie miały one stałego lokalu do modlitwy i mszy świętej. Kiedy przylatywałem do nich kilka razy w roku, niekiedy trochę częściej, wynajmowaliśmy miejsce na mszę świętą w różnych budynkach. Czasami, jeśli sam nie mogłem lecieć na daleką północ, święta wielkanocne czy bożonarodzeniowe, starałem się, aby wysłać tam jakiegoś księdza z seminarium duchownego albo też z jednej ze wspólnot zakonnych. Te moje podróże duszpasterskie na daleką północ wyglądały czasami tak. Udawałem się samochodem z Pskowa do Petersburga, 300 kilometrów. Potem wsiadałem do samolotu i leciałem do Archangelska, 1000 kilometrów. Stąd do Murmańska, 800 kilometrów. I w końcu do Petersburga, 1400 kilometrów. A stąd samochodem wracałem do Pskowa. W listopadzie 1996 roku rozpocząłem pracę w kościele świętego Stanisława biskupa w Petersburgu. Z początku mój los był taki, że zawsze rozpoczynałem tworzenie jakiejś parafii od początku, a później ją przekazywałem innym księżom pod duszpasterską opiekę. Chciałem nawet utworzyć, miałem już na to zgodę arcybiskupa Kondrusiewicza i podpisane dekrety parafię Matki Bożej Bolesnej w Workucie, a także Najświętszego Serca Jezusa w Uchcie w Republice Komi. Ale nie zdołałem już tego dokończyć. Dzisiaj istnieje w Uchcie parafia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Przepraszam was, kochani, ale muszę łykczek kawy pociągnąć, bo gardło mi wysiada. W parafii świętego Stanisława w Sankt Petersburgu, główne miejsce jego pracy. W jaki sposób znalazłem się w petersburskiej parafii świętego Stanisława? Podobno kandydatów na stanowisko proboszcza było kilku. Jednak tak się stało, że po rekonsekracji kościoła świętego Mikołaja w Łódzce w listopadzie 1996 roku arcybiskup Kondrusiewicz zaproponował mi przyjazd do Petersburga. Zastałem tutaj trudną sytuację. Kościół był wprawdzie przekazany parafii od kilku miesięcy i klucze oddane, to jednak faktycznie świątynia była zamknięta. Budynek kościelny był w dosyć dobrym stanie, natomiast należało uzupełnić jego wyposażenie. Zresztą zastanawiano się wówczas, czy w ogóle ten kościół otwierać. W Petersburgu istniały już wówczas cztery parafie i tyleż czynnych kościołów, które obsługiwało czterech proboszczów różnych narodowości: Rosjanin, Łotysz, Niemiec i Białorusin. W trzech kościołach były odprawiane msze święte w języku polskim. Odprawiali je księża z Polski będący wikariuszami, albo też gościnnie profesorowie z seminarium duchownego. Taka sytuacja podtrzymywała duże rozproszenie Polaków i Polonii w mieście nad Newą. Dlatego też zarówno środowiska polonijne, jak i konsulat generalny Rzeczpospolitej Polskiej występowali do arcybiskupa Kondrusiewicza o proboszcza Polaka, aby jeden kościół został kościołem polonijnym. W związku z tym otrzymałem także dekret na duszpasterza petersburskiej Polonii. Rozpoczynając pracę duszpasterską przy kościele świętego Stanisława, planowałem stworzyć parafię polonijną, ale to się nie udało, gdyż w Petersburgu były już cztery katolickie parafie, a w trzech msze po polsku. Próbowałem na samym początku odprawiać mszę świętą po polsku w każdą niedzielę, potem w pierwszą niedzielę miesiąca. Gdy jednak zobaczyłem, że przychodzi na nie 10 czy 20 osób, zrezygnowałem. Takie trudne były początki. Tak, komuniści dokładnie wyczyścili ten kraj z chrześcijaństwa. Prawie dokładnie. Większość Polaków starszego pokolenia przyzwyczajona była do kościoła Matki Boskiej z Lourdes, do którego chodzili całe życie, gdyż ta świątynia nigdy nie była zamknięta. Obecnie msze święte w języku polskim w kościele świętego Stanisława są odprawiane tylko w czwartek, gdyż nie ma zapotrzebowania na więcej. Czasami też kilka razy w roku z okazji różnych polskich uroczystości czy też świąt państwowych odprawiane są uroczyste msze święte. W tej chwili parafia dochodzi do 300 osób. W tej chwili znaczy 24 października 2010 roku, bo wtedy właśnie ksiądz Krzysztof Pożarski przemawia. Więc w tej chwili parafia dochodzi do 300 osób. Na trzy msze święte w niedzielę przychodzi zwykle od 100 do 120 wiernych, którzy na to muszą poświęcić kilka godzin, gdyż najbliższa stacja metro oddalona jest o 2 km, gdy inne katolickie kościoły są oddalone od stacji metra o kilkaset metrów. Większość parafian ma polskie pochodzenie. Wielu z nich przyjechało do Petersburga z Białorusi, Ukrainy czy Litwy. Są to ludzie z wyższym wykształceniem, czyli petersburska inteligencja. Polacy to petersburska inteligencja. Interesujące. 2 lata temu powstał przy kościele Klub Inteligencji Katolickiej, KIK. Jest także grupa Rosjan, którzy w kościele świętego Stanisława przyjęli chrzest. Staram się, żeby wszyscy w parafii żyli zgodnie. Dlatego też w kościele często modlimy się w różnych językach. Od kilku lat do kościoła świętego Stanisława przychodzi kilka rodzin pochodzenia koreańskiego. Interesujące to są szczegóły i takie wiarygodne, bo to mówi człowiek, który patrzy i opisuje, doświadcza tego, współtworzy. Społeczeństwo rosyjskie jest jeszcze społeczeństwem na ogół ateistycznym. To w 2010 roku. Taką tezę formułuje. Społeczeństwo rosyjskie jest jeszcze społeczeństwem na ogół ateistycznym, nie prawosławnym, ateistycznym. Po 3 pokoleniach ateizacji niewiele ludzi tak naprawdę jest wierzącymi. Chociaż ostatnie statystyki mówią, że już przeszło 50% Rosjan przyjęło chrzest. Jednak sam ten fakt jeszcze niewiele mówi. Może być tak, że człowiek jest ochrzczony, ale jest niewierzącym, gdyż chrzest przyjął tylko formalnie, bez katechetycznego przygotowania. Dotyczy to ochrzczonych w prawosławnej cerkwi. Zauważmy to, zauważmy to. Z różnych źródeł docierają do mnie informacje, że są w Rosji ludzie, którzy deklarują się, że są prawosławnymi, a są niewierzącymi. Są prawosławnymi, niewierzącymi. I w ich postrzeganiu sprawy nie wydaje się to być absurdem. Normalne. Zapisuje się do prawosławia, to jakiś taki znak przyznania się do pewnego typu kultury, a wiara to inna sprawa. Szacuje się, że w Petersburgu żyje tylko 3000 praktykujących katolików. To jest tych, którzy w każdą niedzielę przychodzą do kościoła. I można powiedzieć, że są to w większości osoby polskiego pochodzenia. Katolików, czyli ludzi, którzy przyjęli chrzest w kościele katolickim, może być w Petersburgu nawet kilkanaście czy też kilkadziesiąt tysięcy. Są to często katolicy, którzy przyjechali do wielkiego miasta z Białorusi, Ukrainy, czy też Litwy albo Kazachstanu. Do dzisiaj jednak pod względem religijnym są zupełnie zagubieni. Żyją własnym życiem, bez znajomości często swojego rodowodu. Natomiast osób, które przyznają się do polskiego pochodzenia, może być w Petersburgu nawet kilkadziesiąt tysięcy. O działalności polonijnej mówi ksiądz Pożarski Krzysztof, proboszcz parafii świętego Stanisława w Petersburgu. Jeszcze w czasie mojego pobytu w Pskowie przyjeżdżałem do Petersburga, bywałem u konsula generalnego Zdzisława Nowickiego, dzięki któremu poznałem też dwie polonijne organizacje: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Polonia i Związek Polaków imienia biskupa Antoniego Maleckiego. Po przyjeździe do Petersburga ta współpraca się uaktywniła, zwłaszcza przez moje uczestnictwo w imprezach polonijnych. Wspólnie udało się nam zorganizować wiele uroczystości, że wspomnę o obchodach Święta Bożego Ciała, kiedy to wspaniała procesja po wielu latach po raz pierwszy kroczyła ulicami miasta, czy też o imprezach dla dzieci, jak Święty Mikołaj. No wyobraźmy sobie, jakieś 80-90 lat tego ateizmu, absolutnie procesja Bożego Ciała była wykluczona w mieście. I po tylu latach ta wiara ujawnia się, przejawia się w procesji. Idą przez Petersburg, procesja Bożego Ciała. No niesamowite, po tylu latach. Wspólnie gościliśmy różne delegacje z Polski. Na przykład był u nas z wizytą w kościele marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Maciej Płażyński, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, prezydentowa Maria Kaczyńska, czy też ministrowie, posłowie i senatorowie. Jednak niewątpliwie największą dla nas uroczystością była, kto zgadnie, była wizyta prymasa Polski kardynała Józefa Glempa w 1998 roku, który w dniu 14 czerwca dokonał rekonsekracji kościoła świętego Stanisława. To większe wydarzenie niż pani Kaczyńska, niż nawet procesja Bożego Ciała. Coś niesamowitego. Jak to różnie postrzega się wydarzenia w zależności od kontekstu, w jakim się dokonuje. Wówczas cała Polonia zjednoczyła się myślą i myślem bardzo godnie i dostojnie przyjęliśmy księdza prymasa. To w jakiś sposób nas umocniło, a na zewnątrz pokazało siłę polskiej organizacji w Sankt Petersburgu i letnią szkołę założył. Letnia szkoła. Ważną formą działalności na polonijnej niwie jest od 12 lat letnia szkoła języka i kultury polskiej działająca przy parafii w okresie wakacyjnym. Zainteresowanie szkołą jest ogromne. Mamy zawsze więcej chętnych niż możemy przyjąć. No interesujące. Ludzie chcą się polskiego uczyć. Dla nich polski jest ważniejszy niż angielski. Jest to młodzież z kilkunastu miast Rosji, zwłaszcza z Syberii. Zazwyczaj wieku od 14 do 18 lat. Uczniowie szkół powszechnych, studenci, a także młodzież pracująca. W zasadzie dobrze znająca już język polski. Przez 2 tygodnie młodzież bierze udział w zajęciach z języka i literatury polskiej, historii Polski, kultury religijnej, społecznej i artystycznej. Wykładom i ćwiczeniom towarzyszyły zajęcia praktyczne, śpiewy religijne, patriotyczne i biesiadne oraz zwiedzanie miasta, jego muzeów, zabytków i osobliwości. Szczególny akcent położony jest na kulturę religijną polskiego narodu, gdyż pod względem wyznaniowym młodzież jest bardzo zróżnicowana. Oprócz katolickiej młodzieży bywają nieochrzczeni, prawosławni, muzułmanie, a ostatnio pojawiły się nawet sektantki. Sektantki, rozumiem, że to sekciarki. Archiwalia i historia. Uwaga, uwaga, historycy. Czy wy, studenci, którzy piszecie pracę z historii? Bardzo interesujące informacje. W Petersburgu jest ponad 50 archiwów państwowych. Jeszcze raz czytam wprost nie do wiary. W Petersburgu jest ponad 50 archiwów państwowych. W wielu z nich są dokumenty dotyczące Kościoła katolickiego w Rosji carskiej i w Królestwie Polskim. Zorientowałem się, że archiwalia te są prawie nieznane. Dlatego też nawiązałem kontakty z archiwistami, aby opracować to, co dotyczy Kościoła katolickiego. W ten sposób mogłem wydać w dwóch wersjach językowych, po polsku i po rosyjsku, w 1999 roku Historia Kościoła Rzymskokatolickiego w Imperium Rosyjskim, w nawiasie XVIII-XX wiek, zamknięty nawias, w dokumentach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego, koniec tytułu. A potem w 2000 roku jego drugą część, to znaczy wydałem, drugą część, tytuł Historia Kościoła Rzymskokatolickiego w Rosji i w Polsce w dokumentach archiwów, bibliotek i muzeów Sankt Petersburga, koniec tytułu. Te dwa informatory zawierają spis dokumentów przechowywanych w petersburskich archiwach, które mają za zadanie ułatwić prace badawcze nad dziejami Kościoła Rzymskokatolickiego w Rosji. W 2003 roku wydałem w dwóch wersjach językowych książki po polsku i po rosyjsku. Tytuł Rzymskokatolicki cmentarz wyborski w Sankt Petersburgu, koniec tytułu, na którym znajdowało się 40 tysięcy mogił, a który całkowicie został zniszczony. Miesięcznik i kwartalnik. W grudniu 1999 roku przyczyniłem się także do tego, że w naszym polonijnym środowisku w Petersburgu wydajemy miesięcznik Gazetę Petersburską. W Petersburgu Polska Gazeta, coś podobnego. Jestem jednym z jej założycieli i redaktorów. Do dzisiaj wyszło 118 numerów gazety. W 2000 roku założyłem przy parafii świętego Stanisława kwartalnik historyczny pod tytułem Nasz Kraj, który publikuje materiały historyczne dotyczące historii Kościoła katolickiego, a także ruchu polonijnego Rosji. Do dzisiaj wyszło 39 numerów. Najnowszy będzie poświęcony pamięci represjonowanych katolików ZSRR w związku z odsłonięciem odpowiedniego pomnika na Lewaszowskim Memorialnym Cmentarzu. Matka trzykroć przedziwna, Mater Ter Admirabilis. Ten obraz Matki Bożej w sposób szczególny związany jest z szenstadzkim ruchem siostry szenstadzkiego Instytutu Sióstr Maryi. Rozpoczęły pracę w kościele świętego Stanisława w czerwcu 1997 roku. To ich założyciel, sługa Boży ojciec Józef Kętenich, modlił się za Rosję w sposób uroczysty 5 lipca 1951 roku. Tekst jego modlitwy. Ukochana Matko i Królowo, w Fatimie powiedziałaś, Rosja się nawróci i moje niepokalane serce zatriumfuje. Pełni ufności kierujemy więc do Ciebie nasze prośby. Wybłagaj narodowi rosyjskiemu godzinę Damaszku. Ukaż się także dla narodu rosyjskiego wielką misjonarką, Królową Apostołów, trzykroć przedziwną Matką. Przemień strumień krwi i łez w jeden wszystko obejmujący i przemieniający strumień łask. Ukochana trzykroć przedziwna Matko, bądź Królową Rosji. Dla tej sprawy poświęcamy się Tobie. Mówi się, co mnie zaszokowało. Matka Boża, Caryca Rosji, Caryca, Wielka Caryca. No w naszych polskich uszach Caryca to jest straszny tytuł, no potwór ta Caryca. I ten tytuł przenosi się na Matkę Bożą, jejej, a oni inaczej nie, oni nie mają Królowa, tylko Caryca, Caryca Rosji. Wracam do Pożarskiego. Na początku 1998 roku obraz Matki Bożej dla kościoła świętego Stanisława namalował sankt-petersburski artysta-malarz Władimir Korban. Obraz został poświęcony 14 lutego 1998 roku przez arcybiskupa Kondrusiewicza. Kardynał Józef Glemp, prymas Polski, poświęcił 14 czerwca 1998 roku w czasie rekonsekracji kościoła świętego Stanisława poświęcił stały ołtarz w bocznej kaplicy świątyni. Od chwili jego poświęcenia obraz zaczął doznawać czci W każdą sobotę jest odprawiana msza święta wotywna o Matce Bożej, a po jej zakończeniu odczytuje się prośby wiernych i modlimy się na różańcu. 19 maja 2009 roku arcybiskup Paweł Pecci ustanowił oficjalnie swoim dekretem w kościele świętego Stanisława pierwsze w Rosji sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Podsumowanie. Najważniejszym dla mnie jest to, że z Bożej łaski mogłem już pracować prawie 20 lat w krajach byłego Związku Radzieckiego i przyczyniać się do otwarcia nowych parafii, często od podstaw, w takich miastach jak Psków, Ługa, Nowogród Wielki, Łuki Wielkie, Murmańsk, Archangelsk czy też Sankt Petersburg. W sposób szczególny jednak mogę wyróżnić niektóre wydarzenia, które mi najbardziej utkwiły w pamięci. To jest konsekrację przez arcybiskupa Tadeusza Kontrusiewicza domu parafialnego i kaplicy przy Najświętszej Trójcy w Pskowie w grudniu 1993 roku i ponowną rekonsekrację kościoła świętego Mikołaja w Łudze w listopadzie 1996 roku. Być może najbardziej żywym i radosnym wydarzeniem było dla mnie ponowne poświęcenie kościoła świętego Stanisława w Sankt Petersburgu, dokonane przez prymasa Polski kardynała Józefa Glempa i nasza druga procesja ulicami miasta w uroczystość Bożego Ciała 14 czerwca 1998 roku. Nie mogę też nie wspomnieć o koronacji obrazu Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej dokonanej przez arcybiskupa Kondrusiewicza podczas pierwszego Międzynarodowego Kongresu Różańcowego 1 października 2000 roku. Odczuwam również osobistą satysfakcję, że moja parafia w Petersburgu zaangażowana jest w działalności naukowo-historycznej. Mogę też powiedzieć o mojej jednej rozterce. W czasie mojego pobytu na Białorusi i w Rosji zauważyłem, że nie wszyscy słudzy Kościoła są wystarczająco doskonali, aby swoim przykładem i życiem należycie prowadzić ludzi do Pana Boga. I na koniec chciałbym, aby rosyjscy katolicy mieli jak najmniej materialnych problemów, by dzięki temu bardziej zwracali uwagę na dobra duchowe. Ksiądz Krzysztof Pożarski zakończył swój wykład w sali w parafii świętego Stanisława, biskupa w Sankt Petersburgu. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani słuchacze Radia Niepokalanów. Ja dołączam się do pozdrowień księdza Pożarskiego.